Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy, wchodzimy w kolejną część naszego spotkania pierwszoczwartkowego, modlitewnego za rodziny i w intencji obrony życia. I to wołanie dzisiaj, które jest tytułem spotkania, sprawę odbudowania pokoju w Syrii, powierzmy ufnie w stawiennictwu świętego Józefa Kaliskiego. Prosimy o cud. Przyjechaliśmy dzisiaj prosić o cud. Aby życie było szanowane, by rodziny mogły spokojnie żyć, by ta sytuacja tam wróciła do normalności. Witam serdecznie gościa, który wypełni dziś tę konferencję swoim słowem. Chyba nie trzeba przedstawiać. Znana osoba, twarz, można powiedzieć, telewizyjna, ksiądz profesor Waldemar Cisło. Witamy serdecznie w Kaliszu u świętego Józefa. Oczywiście dopowiemy, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor habilitowany, specjalista z zakresu teologii fundamentalnej, ale właśnie znany najbardziej jako dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Księże profesorze, ja powiem tak, ksiądz jakoś umie z tym tematem, który nas dzisiaj zajmuje, wchodzić do różnych mediów. Księdza można zobaczyć w bardzo różnych stacjach i to jest coś wspaniałego, że zawsze w tym takim właściwym nurcie, tak jak trzeba o tym mówić, odważnie, bez przemilczeń. I tak naprawdę, gdyby pomyśleć, że chodzi o to, żeby znów poprzez Radio Maryja, Telewizję Trwam, nasze radio diecezjalne, żeby powiedzieć coś, to nie jest chyba aż takie ważne, jak to, że chcemy to powiedzieć u świętego Józefa. Księże profesorze, dzielę się takim swoim jakimś rozpoznaniem, że w roku nadzwyczajnym świętego Józefa Kaliskiego trzeba tu w Kaliszu w pierwszy czwartek powiedzieć: święty Józefie, wyproś odbudowanie pokoju w Syrii, w tylu innych miejscach, ale dzisiaj przede wszystkim o tym będziemy miejscu mówili. Czy ksiądz też przeczuwa, że to spotkanie może mieć też taki charakter gdzieś z kategorii cudu?
Szczęść Boże wam, moi drodzy, szczęść Boże naszym telewidzom. Kłaniam się wszystkim braciom w kapłaństwie. Powiem tak, święty Józef jest sprawcą wielu cudów. Ja sam osobiście kilku doświadczyłem, więc myślę, że jest to świetny patron, jeśli chodzi o sprawy beznadziejne, jak się wydaje, jakim jest spokój w Iraku, w Syrii i wielu innych rejonach świata. Pamiętajmy o jednym, że my mówimy ciągle o skutkach. Mówimy o fali uchodźców, mówimy o tragediach, mówimy o ludziach, którzy giną, mówimy o bombardowaniach, mówimy o wielu innych rzeczach, ale nikt nie mówi o tym, co spowodowało to, że dzisiaj mamy takie sytuacje. Ktoś tę wojnę wywołał, ktoś spowodował to, że ci ludzie dzisiaj muszą uciekać, że są ich domy bombardowane, ktoś spowodował to, że ofiarami tych wojen są, pamiętajmy o jednym, kobiety, starcy i dzieci. 3 tygodnie temu, kiedy byliśmy w Damaszku, jeśli popatrzycie, moi drodzy, na ulice tego miasta, to w większości to są ludzie starsi. Młodsi uciekli. Nie chcą ginąć ani po jednej stronie, ani po drugiej, bo to jest życie.
Ja bym powiedział tak, księże profesorze, nam grozi tutaj, na miejscu, to, co jest dzisiaj plagą, przyzwyczajenie. Tak. I księdza obecność, już to wypowiedziane, 3 tygodnie temu byłem i widziałem, to jest dla nas jakaś szansa, że nam ksiądz powie, jak tam jest naprawdę, bo to, co robią media, my wiemy, no, że jest jakaś taktyka przekazywania informacji. Jak to wygląda, jak ksiądz mówi, byłem tam 3 tygodnie temu?
Bardzo wrażliwego punktu dotknął ksiądz. Mianowicie, moi drodzy, brońmy się, módlmy się i nie dajmy się wprowadzić w to, żebyśmy zobojętnieli. Proszę zauważyć, w Iraku tak długo trwa ta wojna. W Syrii kilka lat. Oni mówią do nas: ojcze, dziękuj Polaku. I w tym miejscu chcę wam podziękować, moi drodzy, za to, co czynicie. Przez pomoc Kościołowi w potrzebie, za to, co czyni Caritas, za to, co czynią inne organizacje. Mamy panią minister, dziękuję, bo ja to mogę powiedzieć, bo mnie wypada, że tak jak pani premier i pani minister na każde to wołanie, bo tam był bardzo poważny problem medyczny. Ci ludzie bez dostępu, nuncjusz apostolski w Syrii powiedział, mamy kilka wywiadów ostatnich, więcej Syryjczyków ginie z tego powodu, że nie mają leków, dostępu do lekarzy, niż od bomb.
Ja słyszałem ostatnio liczby, 2 dramatyczne, które ksiądz przytoczył w innym miejscu. No proszę powiedzieć, bo one się nie przedostają do takiej
świadomości. Przez wiele lat utrzymywała się taka liczba 300 tysięcy osób, które zginęło na skutek różnych działań wojennych. Ta słynna Guta, która teraz też, moi drodzy, słyszeliście o niej i tam to był powód naszej wizyty, żeby pomóc tamtym ludziom, ale mieszkańcy Damaszku mówią, czemu mówicie tylko o tym, że nasz niedobry rząd morduje swoich obywateli. Więc mówi, jak przez lata z tej nieszczęsnej Guty bombardowano nas, ginęły nasze dzieci, gdzie byliście wtedy? Proszę mieć tylko świadomość, byliśmy u sióstr w jednym ze szpitali w Damaszku. W ostatnich 2 miesiącach przyjęto 280 osób, które były ranne na skutek ostrzału właśnie z terenów Guty. Tak jest tylko jeden szpital, 280 osób rannych. I moi drodzy, to jest ten problem. Głód, brak pracy, bardzo słabe zarobki. Mianowicie chodzi o to, że jeśli ci ludzie nawet mają pracę, to są tak niskie zarobki, że z jednej pensji nie są w stanie utrzymać swojej rodziny. Trzeba czasami 2 albo 3 etaty mieć, żeby to utrzymać. Więc to, co wy, moi drodzy, czynicie poprzez pomoc kościoła w potrzebie, paczki żywnościowe czy Caritas, rodzina rodzinie, to jest ten piękny gest. I błagają, nie zobojętniejcie, nie znudźmy się wam, bo to nam grozi. Jak widzimy na pasku 10, 20, 100 osób, które zginęło, po kilku latach staje się to już pewnego rodzaju przyzwyczajeniem. Pamiętajcie, za każdą tą osobą stoi tragedia rodziny, stoi tragedia jakiegoś człowieka.
Ksiądz profesor powiedział o tych faktycznych ofiarach wojny, kobiety, starcy i dzieci. Proszę nam rozbudzić trochę wyobraźnię, nie po to, żeby było jakieś puste wzruszenie, ale żeby ta nasza wrażliwość się ożywiła, żebyśmy na różne sposoby, ale tutaj także przede wszystkim ten modlitewny sposób, ciągle trzymali rękę na pulsie w tej sprawie odbudowania pokoju.
Moi drodzy, to są ludzie, którzy nas uczą wiary, uczą nas tego, że dzisiaj również jesteśmy w oktawie Wielkiej Nocy. Pamiętajmy, przechodziliśmy ten dramat Wielkiego Czwartku, zdrady, ten odrzucenia Chrystusa w Wielki Piątek, ta cisza Wielkiej Soboty i ten przepiękny poranek niedzieli Zmartwychwstania, gdzie usłyszeliśmy Pan Panów, Król Królów. My w tego Chrystusa wierzymy. Ale żebyśmy mogli usłyszeć, tak jak to mamy w tym pięknym Alleluja z Mesjasza Händla, niech Jego królowanie i panowanie trwa na wieki, musiał przejść przez tę drogę męczeńską. Ten kościół w Iraku, ten kościół w Syrii, w Nigerii, w wielu innych miejscach dzisiaj przechodzi drogę krzyżową. I proszą nas, tak jak ksiądz Douglas prosił, pozwólcie nam, pomóżcie nam dojść z tego Wielkiego Piątku do poranka niedzieli Zmartwychwstania.
Ksiądz zadziwia tymi takimi sformułowaniami, właśnie mówi o księdzu Douglasie, mówi o nuncjuszu, konkretni ludzie, którzy, no każdy jest godzien, żeby napisać książkę, no choćby historia kapłanów, gdyby powiedzieć 2 słowa o tym, jaka jest ich też droga i świadectwo.
Może warto, bo my te negatywne informacje o kapłanach w Polsce to wystarczająco dużo wiecie na ten temat, ale mamy dziesiątki sióstr zakonnych, kapłanów, którzy pozostali ze swoimi ludźmi. Tam to widać jak na dłoni. Uderzę w pasterza, a owczarnia się rozleci. I moi drodzy, tam gdzie zostały siostry, tam gdzie zostali kapłani, tam zostali ludzie, bo wiedzieli, że oni nas nie pozostawią samych sobie. Ksiądz Douglas 10 dni przetrzymywany, 5 dni nie dawano mu pić, jeść. Do dzisiaj mu pozostał taki uraz, że jak się kładzie spać, to musi mieć wodę przy łóżku. Połamano mu kości, wybito zęby, nie załamał się. Ksiądz Dinka, którego powołanie się zrodziło wtedy, kiedy z kościoła wychodził jego ksiądz proboszcz po odprawionej mszy świętej z jego 2 kuzynami, diakonami, ich 3 rozstrzelano. I wtedy zapytał się, oni byli gotowi umrzeć za Chrystusa, a ja? W takich sytuacjach się rodzą ich powołania. I to są ludzie, którzy są gotowi na wszystko. My, moi drodzy, jak mówił papież Franciszek do młodzieży, zejdźcie z kanapy, my jesteśmy przyzwyczajeni do zbyt wygodnego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to krzyż. Dzięki Bogu, że nie pytani jesteśmy o to świadectwo aż po krzyż. Bogu dziękujmy za to. Ale są dzisiaj ludzie, którzy aż po krzyż pozostają wierni Chrystusowi.
A te kobiety, te dzieci, bo to jest też jakby treść tej naszej modlitwy. Powierzamy te takie najbardziej czułe, drażliwe momenty, gdzie no, życie ludzkie jest zagrożone, gdzie właśnie godność człowieka, kobiety, godność jest narażona na szwank. Tam ciągle to jest chyba codzienna rzeczywistość.
Pokażmy ten świat w liczbach. UNHCR podaje takie dane. Kobiety z Nigerii, z Kamerunu, bardzo wzrosła liczba tych kobiet, które są wykorzystywane, które idą tą drogą libijską. 80% z tych kobiet jest gwałconych, które docierają do Europy. Wiele z nich jest sprzedawanych jako niewolnice. W Mosulu w 2014 roku jazydki i chrześcijanki były z kartkami na szyi sceną sprzedawane. Najmłodsza dziewczynka, to opowiadała siostra, która była w naszym biurze w Krakowie, która zajmuje się wykupywaniem kobiet i dzieci z niewoli seksualnej. Najmłodsze dziecko wykupione przez nich miało 5,5 roku. O takim świecie rozmawiamy. Dzieci, które się sprzedaje na narządy. Małe dzieciaki, którym się łamie kończyny albo odcina, żeby budziły większą litość, żebrząc w Katarze, czy w Kuwejcie, czy w innych miejscach, czy Arabii Saudyjskiej. O takim świecie, moi drodzy, rozmawiamy i my musimy głośno powiedzieć nie. Na taki świat my się nie zgadzamy, bo często ci, którzy mają usta pełne frazesów o godności człowieka, o prawach człowieka, o wolności, tam zapominają o tym.
Tak, ja widzę, że nie jest łatwo księdzu o tym mówić. No, pojawia się też wzruszenie, bo to jest wszystko w oczach i w sercu gdzieś zapisane z imionami włącznie czasem.
No to nie są anonimowi ludzie. Teraz dziewczyna, śliczna Syryjka, 17 lat, wracała ze swoimi kolegami, z chłopakiem ze szkoły, spadła bomba, czy ten pocisk. Ona straciła nogę poniżej kolana, on zginął na miejscu. Jej koleżanki, dwie ciężko ranne, i mówi: proszę księdza, ja potrzebowałam 3 miesiące, żeby wybaczyć, ale wybaczyłam. To są niepojęte sprawy, bo zauważmy, jak nam jest czasami trudno drobiazgi wybaczyć, a ci ludzie uczą nas prawdziwego chrześcijaństwa. Czy matka, która w obozie podeszła do nas, kiedy byliśmy z arcybiskupem Gądeckim, i mówi: ja to muszę wyrzucić z siebie. Ale ja się wyparłam Chrystusa, proszę księdza. Ale widzicie moje dwie córeczki, wiecie, co by z nimi zrobiono. Rozmawialiśmy o tym, w jakim wieku wykupywano dzieci z niewoli seksualnej. Jedna z nich miała może 6, druga 8 lat. I mówię: proszę panią, nikt pani nie potępi, bo my nie wiemy, jak my byśmy się zachowali w tej sytuacji.
Te sytuacje są rzeczywiście nie do pojęcia. Ja bym pociągnął ten wątek, bo ten ksiądz, o którym ksiądz profesor wspomniał, na którego oczach zginął jego proboszcz i ci kuzynowie, poszedł do domu, powiedział mamie, że zostaje kapłanem,
tak,
prawda?
Mówi: mamo, oni umarli dla Chrystusa, ja jestem gotowy na to samo. I mama mówi: dziecko, ty zgłupiałeś. On mówi: mamo, tak, dzisiaj tylko głupcy idą do seminarium w Iraku.
Prawdopodobnie, jeśli zabraknie takiej odpowiedniej porcji szaleństwa w nas, w przeżywaniu też i wiary takiego bycia przy tych ludziach, to nie będzie przełomu, nie będzie czegoś, czego by się chyba ten świat spodziewał. Trzeba szaleństwa w niesieniu także pomocy i także w zaangażowaniu modlitewnym.
Ale moi drodzy, jak popatrzymy na chrześcijaństwo, które wszyscy szczycimy się, że możemy spokojnie wyznawać, zobaczmy, jak ono się rozpoczęło. No, zaczęło się w zapadłej dziurze. O Betlejem, o Jerozolimie mało kto słyszał wtedy w cywilizowanym świecie, czyli w Rzymie. A przez to, że chrześcijanie, przez to, że uczniowie Chrystusa, uczennice byli wiarygodni, to pokonali to największe imperium. Czego nam brakuje? O co musimy prosić dzisiaj świętego Józefa? O to, żebyśmy byli tak wierni tej wierze, temu darowi wiary, jak była Matka Boża, jak był święty Józef. Zobaczcie, po ludzku ona przeżyła klęskę. Sama stojąc pod krzyżem, patrząc, jak plują na jej jedynego syna, jak go wyśmiewają: zejdź z krzyża, uwierzymy ci. Ona nie rwała szat, nie krzyczała: poniosłam klęskę, tylko do końca ufała. Więc o taką wiarę dzisiaj musimy też prosić i uczyć się od tych, którzy dzisiaj pokazują, że chrześcijaństwo to jest coś na serio, do końca.
Niezwykłe przesłanie, bardzo ważne, i niech się rozchodzi właśnie poprzez media jak najdalej. No też choćby jednym słowem powiedzieć o dramacie chrześcijan już jako takich, prawda? Coraz mniej ich na tych terenach. Irak, Syria, Liban. No przecież to jest coś, co też musi nas interesować.
No te liczby z Iraku pokazują, jak jest dramatyczna ta sytuacja, bo mieliśmy w 2003 roku 1,5 miliona różnych obrządków. Dzisiaj mamy 300 tysięcy. Co roku ich około 40 tysięcy emigruje. Może tutaj dodam taką ważną rzecz. Kiedy w obozie dla uchodźców zapytaliśmy, ilu z nich chce pozostać, to tylko 4% powiedziało, że zostanie. Bo ciężko, bo w tych namiotach umęczeni tym wygnaniem. Ale kiedy dowiedzieli się, że jeden z rządów europejskich i pomoc Kościołowi w potrzebie przyznały pierwszych kilka milionów euro na odbudowę ich mieszkań, to wtedy ten procent wzrósł do ponad 40. Czyli jeśli mają świadomość naszej solidarności, jeśli mają świadomość tego, że my ich nie zostawimy samych, to oni tam pozostaną.
Czyli Polska, można powiedzieć, odległa, staje się coraz bliższa, no, także i poprzez te gesty pomocy. Proszę powiedzieć o konkretnych projektach, które są realizowane i które się sprawdziły i no, są wielkim dobrem dla odbudowania pokoju.
Szanowni nasi telewidzowie, drodzy w Chrystusie Panu, dziękuję może za kilka takich bardzo konkretnych. Mleko dla Aleppo, 3000 matek, które same były niedożywione, nie miały mleka dla swoich dzieci przez rok, dzięki wam mogły przychodzić do punktu, brać mleko w proszku adekwatne do wieku swoich dzieci. Paczki żywnościowe, to jest około 40 do 50 euro w zależności od ceny. To jest te ich kasze różne rodzaje, to co można przechować. Pamiętajmy, że w wielu miejscach nie ma prądu, czyli lodówki nie działają, czyli są to kasze, ryż, konserwy, oliwa, to co i pomaga to przeżyć rodzinie około miesiąca pięcioosobowej. Paczki higieniczne to są mydło, proszek do prania, to co jest potrzebne do higieny osobistej. To są bardzo prozaiczne, ale bardzo potrzebne rzeczy. Oni mówią, nie znudźcie się, bo my bez was nie damy rady. Kiedy arcybiskup, patriarcha kościoła chaldejskiego mówił do nas w Bagdadzie, ważna jest ta wasza pomoc materialna, to jest bardzo istotne, my to sobie bardzo cenimy, ale równie ważna jest wasza obecność tutaj, bo nasz rząd czy ci wielcy tego świata widzą, że komuś w dalekiej Polsce na nas zależy. I dlatego przyjeżdżacie, dlatego tu jesteście, bo zależy wam na nas. I to jest bardzo ważne, że w waszym imieniu możemy pokazywać, że oni nie są nam obojętni, bo my się, tak jak dzisiaj tutaj, ta wasza piękna obecność, dziękuję też wszystkim tym, którzy się łączą z nami, dzięki transmisji w telewizji Trwam i Radiu Maryja. Pamiętajmy o modlitwie. To jest może mało spektakularny środek, ale pamiętamy Orisa 2007-2008 rok, pogromy chrześcijan. Kiedy cały świat się modlił o pokój w Indiach, to za 2 lata te partie przegrały w wyborach i skończyły się prześladowania. Czyli zobaczcie, jaką siłę ma modlitwa. Musimy w nią po prostu uwierzyć.
Dlatego tutaj u świętego Józefa prosimy o cud. A Rodzina Rodzinie? Też piękny program.
To jest to samo, co inna nazwa paczki żywnościowej. Jak państwo wiecie, w pomocy humanitarnej możemy się tylko uzupełniać. Myśmy to rozpoczęli wcześniej. Tych rodzin jest coraz więcej. Świetnie, że Caritas właśnie się włączył poprzez sieć naszych parafii, poprzez waszą dobrą wolę. To jest to samo, że kupujemy paczki, jedna rodzina czy kilka rodzin zbiera się na to, żeby utrzymywać jedną rodzinę w Syrii.
Ale też wiem, że ta pomoc jest o podwójnym skutku, prawda? Też trzeba powiedzieć, że sama pomoc, ale także i praca dla tych ludzi, którą dajecie poprzez zamawianie różnych produktów, to też jest fantastyczny pomysł.
Bo tak mądre, jak są siostry czasami, to mało kto potrafi pomyśleć, nawet nas zaskakują. Bo kiedy siostry poprosiły ciepłą odzież, ciepłe buty dla dzieci, bo była zima, nie ma ogrzewania, brakuje, to siostra mówi, to ja, proszę księdza, to za te pieniądze ja zamówię tę odzież u naszych ludzi, którzy od kilku lat nie mieli pracy, więc oni mogli uruchomić maszyny i pierwszy raz od kilku lat mogli wykonać to z przyjemnością, czyli te pieniądze podwójnie pomogły. Dały im pracę i dały ciepłą odzież dla dzieci.
Tak, osobnym tematem jest pomoc medyczna. Też ksiądz profesor mówił, gdzieś w innym miejscu słyszałem, że ginie chyba więcej nawet w tej chwili ludzi, czy traci życie z powodu braku dostępu do środków medycznych i no po prostu no, braku leczenia.
To kardynał Zenari, który jest nuncjuszem apostolskim za to, że przez całą wojnę pozostał w Damaszku. Papież w uznaniu jego postawy wyniósł go do godności kardynalskiej. I on powiedział to, co kiedyś księża nam mówili, że księdza, jeden z jezuitów mówi, no proszę mi powiedzieć, co ja mam wybrać. Przychodzi człowiek, który potrzebuje lek na cukrzycę, lek na ciśnienie, ten potrzebuje dializy. Kogo ja mam wybrać? Jakie ja mam prawo, a mam tylko dla jednego? Stąd ja często dziękuję pani minister i pani premier za te 6 tysięcy osób wyleczonych bezpośrednio i drugie 6 tysięcy, które skorzystało ze sprzętu medycznego. To jest, moi drodzy, wasz kapitał. Dzisiaj mówiliśmy, ksiądz dyrektor mówił o życiu. Tego nie ma w tych dokumentach, które złożyliśmy w sprawozdaniu. Ale kiedy ksiądz Mariusz był w Tartus, to przyszedł jeden człowiek i mówi do niego tak, proszę księdza, zabierzcie to, czego nie ma w tych dokumentach. Setki, jeśli nie tysiące aborcji nie zostało dokonanych, ponieważ te matki, które dostały od was pomoc na życie, pomoc na leczenie dla ich żyjących już dzieci, nie dokonały aborcji.
Ten temat jest bardzo na miejscu, tutaj w Kaliszu, tu świętego Józefa, tu podczas pierwszego czwartku. Dlatego, że ta pomoc ratuje życie, bez tej pomocy to życie jest zniszczone, deptane, wręcz traktuje się je z pogardą. Czy to jest przypadek, czy nie przypadek, że jest z nami pani minister Beata Kempa? Ja pozwolę sobie, trochę mam prawo, bo jestem proboszczem, pani minister, tak spontanicznie wywołać z ławki, jeśli mógłbym prosić tutaj właśnie do nas, bo w tym kościele pewnie jesteście tylko we dwójkę, właśnie we dwoje, że możecie podzielić się doświadczeniem tego, co zobaczyliście. Pani minister była w obozach dla uchodźców, spotkała się z tymi ludźmi, rozmawialiśmy o tym nieraz, ma w oczach też zapisany dramat tamtych miejsc. Proszę tak najpierw może osobiście, poza tym tytułem, pani minister, podzielić się, jak pani przeżyła to, co tam pani zastała, no już będąc konkretnie pośród tych ludzi.
Dziękuję, księże proboszczu, księże profesorze, szanowni księża, kapłani, wszyscy według godności urzędów, szanowni państwo, księże proboszczu, moderatorze nasz dzisiejszy, księże profesorze. Ja sobie pomyślałam wtedy tak, że warto, żeby możni tego świata, którzy są odpowiedzialni za tę wojnę, żeby pojechali i spojrzeli w oczy tym dzieciom. Tylko tyle. Jeśli mają cokolwiek, co byśmy nazwali sercem, to powinni po prostu tę wojnę przerwać. I dzisiaj, kiedy myślę o tych dzieciach, my dobrze wiemy, że jeszcze długo będą w beznadziei, w kompletnej beznadziei. Proszę sobie wyobrazić miasto rzędu troszkę mniej niż Kalisz. Tutaj zapytałam pana posła, ile Kalisz ma mieszkańców. Gdzieś może około 90 tysięcy, księże proboszczu, może już nie. A tam obóz jeden z wielu, bo drugi na pustyni. Ale ten duży rzędu 80 tysięcy osób, czyli prawie taki Kalisz. I tylko jedna przychodnia. Matka, która kilka kilometrów niosła dziecko na rękach, żeby skorzystać z pomocy lekarza. Kompletna beznadzieja. Kiedy pytaliśmy dzieci, jakie macie marzenia, chłopcy tacy dziewięcioletni, to takie mają marzenia jak nasze dzieci. Chcę być aktorem, chcę być matematykiem. No jeden powiedział, ja się chcę ożenić. Radosne, wspaniałe dzieci, ale my dorośli wiemy, że żyją w takich warunkach i w takiej sytuacji, że nie mają prawa ani możliwości realizacji własnych marzeń.
Te dzieci nie znają świata pokoju.
Nie,
tak?
Nie znają świata pokoju, nie znają świata poza obozem. To jest kompletna beznadzieja. My tam wybudowaliśmy jako Polacy centrum medyczne dla młodych matek, bo państwo wiecie, że tam dziewczyny rodzą głównie poniżej 17 roku życia, żeby mogły skorzystać z pomocy dla siebie, dla tych dzieci. Bardzo nam za to dziękowano. Nawet ci, którzy powiedziano by, że kobietom w życiu by nie podziękowali, przyszli starszyzna i bardzo dziękowali za tą pomoc. Nam wszystkim, przekazuję to na państwa ręce, bo to jest kapitał wasz. I ja chcę powiedzieć tak, dzisiaj jesteśmy u świętego Józefa. To nie jest przypadek. W życiu chrześcijanina, cały czas powtarzam, nie ma przypadków, są znaki. Trzeba nam się modlić w trzech podstawowych kwestiach. Pokój, jeszcze raz pokój. Bardzo chcę podziękować papieżowi Franciszkowi, że podkreślił to podczas teraz orędzia wielkanocnego. Ale przede wszystkim też o to, aby to, co wybrzmiało na początku tej konferencji naszej, aby nie był to konflikt zapomniany. Oni o to proszą. Na przykład rząd Jordanii bardzo prosi, nie zapominajcie o nas, bo my tego po prostu nie udźwigniemy. Jest nam bardzo ciężko. Nam już też PKB spada, nam gospodarka siada, bo wszędzie są naokoło wojny, nie możemy normalnie żyć. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy niosą pomoc. Bardzo dziękowali wszystkim, księże profesorze. Wam przede wszystkim chcę na ręce księdza profesora, tym, którzy tam są. Naprawdę w Syrii trzeba wiedzieć i trzeba to powiedzieć, że oni narażają swoje życie i zdrowie. Księża, siostry zakonne, wolontariusze. Część z nich już dzisiaj nie ma nawet wiz z powodu tego, że pomagali. Nie mogą tam wjechać. Oni jeszcze mogą wjechać. Módlmy się o to, żeby mogli wjechać i tą pomoc nieść. Módlmy się o ich zdrowie przede wszystkim. Zdrowie tych wszystkich ludzi. Ale co jeszcze chcę powiedzieć? Otóż bardzo ważne jest to, że oni niosą tam nadzieję. To znaczy inaczej. My chrześcijanie niesiemy tam nadzieję. Czyli chrześcijanie mogą pokazywać i nieść dobrą nowinę i obok tego nieść ten chleb powszedni, bo on jest niezwykle potrzebny. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy się po prostu modlili też za tych ludzi. To jest nasz najlepszy polski kapitał. Takich ambasadorów jak ci ludzie, to myślę, że żaden kraj się nie powstydzi. Nie mają kraje takich właśnie ambasadorów. I jeszcze raz chcę bardzo serdecznie wszystkim ludziom podziękować za to, że Polakom, za to, że pomagają, że chcą pomagać, że się składają, że w akcje się włączają, że parafie, że wszyscy w jakiś określony sposób nie powodują to, że nie jest to w naszych sercach i w naszych działaniach i czynach konflikt zapomniany. I z tego serca chcę bardzo serdecznie podziękować. I na koniec chcę powiedzieć i podziękować księże profesorze, bo to prawda. Te parę, właściwie z budżetu państwa, to można powiedzieć, że to są nieduże pieniądze. No my nie zbiednieliśmy z tego powodu, prawda? Bo ten jeden projekt, a kolejne projekty, które trzeba mozolnie, ci ludzie bardzo mozolnie je piszą, żeby to wszystko odpowiadało wymogom, formalnościom, państwo wiecie, to jest bardzo ważne. To jest też ukłon w stronę tych, którzy na ten budżet pracują. Ale wyleczonych skutecznie, tam na miejscu, bez potrzeby jakichkolwiek perturbacji, 5,5 tysiąca osób, oni tego dokonali. To były cesarskie cięcia, skomplikowane procedury medyczne, protezowanie, zawały, odratowani ludzie z zatorów, z zawałów, z psycho, z ciężkich chorób również, bo musicie państwo wiedzieć, że na przykład w obozie powiedziano, że najczęstszymi chorobami to są depresje i załamania psychiczne, bo ci ludzie żyją w kompletnej beznadziei.
Brak prądu, gdzie
zimą
wody,
jest zimno, a latem jest potwornie gorąco i nawet jednego drzewa nie ma, gdzie można by się było przed tym żarem schronić. Tak, to jest prawda. I ten ogrom jest duży. Syria i wokoło Syrii, właśnie tam, gdzie ksiądz profesor dociera razem ze swoją ekipą, czyli Liban, czyli również przede wszystkim Jordania, ale przede wszystkim również Irak. Tam też nie może być, tam jest dzisiaj potrzebna bardzo pomoc rozwojowa i my chrześcijanie jesteśmy tam potrzebni, bo właśnie wtedy chrześcijanie tam wracają. Czasami, bo my mamy dobre serca i często słyszę tak, jeszcze skończę, księże proboszczu, mówimy tak, to sprowadźmy tych chrześcijan do Polski, a my mówimy inaczej. Dlaczego my mamy chrześcijaństwo na świecie zwijać? Jak my możemy dobrą nowinę głosić właśnie tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, gdzie obok chleba, obok leku, obok zabiegu jest potrzebne po prostu dobre słowo. A nasi misjonarze, księża, misjonarki to potrafią. Wczoraj spotkałam się z karmelitankami, fantastycznymi zresztą, z Burundi. No tam jest też potworna bieda, więc każdy głos, każdy grosz rzeczywiście na misję, na misjonarzy to jest coś, co może pomóc postawić szkołę, ochronkę, sierociniec. Rozmawiamy z rządem Węgier, to jest bardzo ważna inicjatywa, czekamy aż tam skończą się wybory i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie z naszymi właśnie organizacjami, z takimi jak Pomoc Kościołowi Potrzebie, Caritas, z innymi również świeckimi organizacjami, Polska Akcja Humanitarna, Misja Medyczna, UNICEF, że z nimi postawimy tam te szkoły, że postawimy te przede wszystkim sprzęt, ksiądz, jak ksiądz profesor bardzo słusznie taką akcję, żeby też dawać sprzęt medyczny, żeby jak największa ilość osób mogła zostać zdiagnozowana, żeby ci lekarze, którzy jeszcze tam pozostali, mogli tą pomoc nieść wszystkim potrzebującym. Bo bardzo. My mamy formułę open. Każdy, kto się zgłosi, każdy tą pomoc po prostu od nas Polaków otrzyma. Trzeba
bardzo
nam dziękujemy. Dzisiaj też wielkiej modlitwy. Dziękuję bardzo.
Właśnie,
dziękuję księże profesorze na księdza ręce. Myślę, że wszyscy podziękujmy wszystkim tym ludziom, którzy niosą tą wielką nadzieję i wielką pomoc.
Tak, można zaklaskać, oczywiście. To właśnie pani minister powierzono w obecnym rządzie Rzeczypospolitej te sprawy, które no, są tak ważne i są koordynowane nowe projekty i niosą nadzieję. Księże profesorze, podsumowując, jeszcze raz powiedzmy tym ludziom, ta pomoc jest bardzo potrzebna. Jak oni ją odbierają w takim kontakcie, kiedy się spotykają, co mówią?
Może takie krótkie podsumowanie, bo pewnie czuję, że czas nas goni.
Tak.
Drodzy, chrześcijanie są religią najbardziej prześladowaną. Przez wiele lat utrzymywała się statystyka, co 3 minuty ktoś na świecie ginął tylko dlatego, że jest wyznawcą Chrystusa, tak jak my. 170 tysięcy rocznie. Teraz są odrobinę lepsze dane, bo ostatnio mówią o 105, czyli co 5 minut. Miejcie tego świadomość, jaka danina krwi jest dzisiaj składana przez naszych braci i sióstr w Chrystusie. Tylko za to, że są ochrzczeni i tak jak my wierzą w tego samego Boga. Druga rzecz, solidarność. Jesteśmy jednym mistycznym ciałem Chrystusa. Nie wolno nam pozostać obojętnym i nie dajmy sobie wmówić, że mamy być kościołem milczenia, że mamy przyklaskiwać na tych, którzy na nas plują, bo pluć będą tak jak pluli na Chrystusa na krzyżu. Ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby milczeć. I dzięki, że tutaj jesteście, dzięki, że prosimy świętego Józefa i dzięki, że macie odwagę mówić, że jesteście ludźmi wierzącymi. Nie bądźmy kościołem milczenia, to jest najgorsze. I nie bądźmy obojętni, bo obojętność zabija. I za to, że tu jesteście, że myślicie, księdzu moderatorowi, dziękujemy za podjęcie tego tematu. Telewizji Trwam, Radio Maria zawsze są na bieżąco, zawsze podkreślają się, gdziekolwiek nasi bracia cierpią w Chrystusie. To jest ważna misja. Być ich głosem, bo oni dzisiaj głosu nie mają. To jest Kościół umęczony, to jest Kościół dzisiejszych męczenników, a my mamy obowiązek być im głosem i za to wam serdecznie dziękuję.
Księże profesorze, przyszliśmy tutaj, żeby błagać o cud, świętego Józefa prosić, by tę sprawę może wziął na warsztat pracy. Powiedzieliśmy o wielu skutkach dramatu wojny, a chodzi nam o pokój i o ten pokój też chcemy się modlić. Ksiądz profesor, doktor habilitowany Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Pomoc Kościołowi w potrzebie, był naszym gościem.
Szczęść Boże i Bóg zapłać.